30 października 1984 roku z wód Zalewu Wiślanego w okolicy Włocławka wyłowiono zmasakrowane ciało księdza Jerzego Popiełuszki. Dlaczego był tak ważnym przeciwnikiem władz komunistycznych, że postanowiły go zgładzić? Dlaczego prześladowano go już w jednostce wojskowej w Bartoszycach? Wreszcie z jakiego domu wyszedł? Jakim człowiekiem został ukształtowany? O tych wątkach będziemy dzisiaj rozmawiać w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam. I witam gości naszego programu, pani dr Milena Akindziuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka biografii księdza Jerzego Popiełuszki i także autorka biografii o matce księdza Jerzego, Marianie Popiełuszko. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I ksiądz profesor Józef Naumowicz, Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk i także notariusz procesu kanonizacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapytam na wstępie księdza profesora, kim jest notariusz procesu kanonizacyjnego? Co to za rola?
Notariusz to ten, który notuje, tak? Tak samo jak w sądzie, tak samo w procesie. Proces kanonizacyjny, tak jak beatyfikacyjny, ma dwa etapy. Czyli najpierw w diecezji, beatyfikacyjny był w diecezji warszawskiej, natomiast kanonizacyjny w diecezji Kretej pod Paryżem, gdyż był badane uzdrowienie, tej domniemane jeszcze nieudowodnione uzdrowienie François Dolana, Francuza, więc ja, moja rola oczywiście polegała na tym, żeby we wszystkich przesłuchaniach świadków brać udział, żeby spisywać to, spisać, później zredagować, ale także zredagować, jakby zebrać dokumentację medyczną, która wiązała się z tym chorym i później, no, jakie były też wyniki medyczne po tym wydarzeniu w 2012 roku, kiedy nagle chory umierający, no, zaczął chodzić, obudził się i pod wpływem modlitw do księdza Popiełuszki przez kapłana księdza Bernarda Briena, który był zafascynowany księdzem Popiełuszki. Dlaczego? Bo 2 miesiące wcześniej przyjechał do Warszawy i tu odkrył, że urodził się tego samego dnia, tego samego miesiąca i roku, czyli 14 września 1947 roku, jak ksiądz Jerzy. I zaczął, gdy wrócił do nakupował w Polsce obrazków księdza Jerzego i propagował jego kult. I kiedy został, to było pierwsze wezwanie do szpitala w Kretej. I on, kiedy zaczął modlić się nad tym chorym, nieprzytomnym, zobaczył obrazek księdza Jerzego i uświadomił, że to jest dzień rocznicy urodzin księdza Jerzego i jego, 14 września. I dał ten, na odwrocie obrazka były modlitwy do księdza Jerzego, dał żonie tego chorego, żeby modliła się, i on włożył obrazek na tym chorym i modlił się za wstawiennictwem księdza Jerzego Popiełuszki. I kiedy wyszedł, ten chory od kilku tygodni, który coś mówił, nie wiadomo, nie był świadomy, po raz pierwszy świadomie zapytał, gdzie ja jestem.
A już umierał i właściwie żona już kupowała trumnę, bo lekarze mówili, tak, żeby pogrzeb organizować.
To był na oddziale paliatywnym, czyli nie ma już leczenia, jest po prostu nowotwór, tak całe ciało.
Już
cały organizm, to była, no, tak można powiedzieć. A nocą wstał, oczywiście po tygodniach leżenia w łóżku, nie miał siły, upadał, w dodatku były te jeszcze wszelkie elektrody i inne podłączone. Upadł, oczywiście pielęgniarki przybiegły, co się dzieje, ale później położono go z powrotem do łóżka, ale po raz drugi wstał, później poszedł kąpać się.
Tutaj możemy wyjaśnić pewną rzecz, że istotne, bo w przypadku beatyfikacji sprawa o tyle była jednoznaczna, że mieliśmy do czynienia z, no, z oczywistą rzeczą, czyli z męczeństwem księdza Jerzego, z męczeństwem za wiarę, co właściwie też ułatwiało taki proces beatyfikacyjny. Ale w przypadku kanonizacji jest potrzebny cud.
Tak, ale nie było tak oczywiste. Mhm. Pamiętajmy o tym, że całe...
Że dla nas było oczywiste.
Tak, lata 80., jeszcze 90., jeszcze później... Oczywiście to była ta teoria, koncepcja podsuwana przez władze komunistyczne, że zginął za działalność polityczną.
I nawet w kościele było takie przekonanie. Niektórzy. Chociażby na przykład ksiądz Jan Sikorski, pamiętam, rozmawiałam z nim i mówił, że na początku był przekonany, że msze za ojczyznę to jest polityka, czysta polityka. Do momentu, kiedy nie poszedł sam na msze za ojczyznę i mówi, osłupiałem z wrażenia, jak zobaczyłem, co tam jest. Głosi Ewangelię.
Tak. Jeszcze dopowiem, że oczywiście byli też przesłuchiwani ci sprawcy porwania, ci trzej skazani, więc oczywiście ich świadectwo, wiadomo, że oni kluczyli, natomiast nigdy nie powiedzieli, że ksiądz Popiełuszko w ostatnim momencie no, tak się zachował, że nie był męczennikiem. Zawsze był do końca, oczywiście, że uciekał, bo to jest naturalne, natomiast do końca był wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa. Czyli
no i też ciało zmasakrowane o tym świadczy, tak? Było czyli, ciało to, co
w procesie beatyfikacyjnym ważne było wykazać heroiczność cnót księdza Jerzego i męczeństwo. To był proces beatyfikacji za męczeństwo. Natomiast do kanonizacji potrzebny jest, papież może postąpić inaczej, ale generalnie udowodnienie i za akceptacja dykasterii do spraw kanonizacyjnych jakiegoś uzdrowienia, najczęściej fizycznego, ponieważ duchowe jest trudno, oczywiście duchowych jest bardzo dużo za wstępstwem księdza Jerzego i wielu ludzi na przykład przy grobie uczy się przebaczać innym, czyli nie odpowiadać złem na zło, tylko dobrem na zło. Natomiast
na przykład jeszcze dopowiem, że ludzie pod wpływem księdza Jerzego często wyzbywają się nienawiści. To jest też bardzo ciekawe. Ci, którzy uczestniczyli w mszach za ojczyznę, to mówią dzisiaj, że właśnie pod wpływem kazań księdza Jerzego, pod wpływem jego postawy, ludzie niewierzący, którzy przychodzili po to, że no, tam gromadziła się też opozycja, zmieniali swoje życie i mówili, że odchodzi z ich serc nienawiść. Nie wiedzą, co się dzieje, ale nie czują nienawiści do wrogów narodu, do władz komunistycznych, do tych, którzy internowali ich bliskich, którzy uwięzili ich bliskich. I to do dzisiaj.
Tak, słynna jest ta scena, kiedy zgromadzeni działacze w jego mieszkaniu mówią, dlaczego nie potępić Jaruzelskiego.
Krzyczeli wtedy.
Krzyczeli na niego. Tak. Jak to jest? Wysłuchał. Ja potępiam zło, a nie człowieka. Tak. I to było oczywiście pośrednio ten, kto czyni zło, ale
samo zło właśnie.
Ale w jego kazaniach trudno znaleźć, szczególnie w tych mszach za ojczyznę, które znamy teksty spisane, trudno znaleźć wątki polityczne.
To zresztą to odwołam się do takiego cytatu z jednego z wywiadów, ponieważ ksiądz Jerzy już potem przy okazji tych mszy za ojczyznę budził ogromne zainteresowanie też dziennikarzy zachodnich i w jednym z takich wywiadów, który zresztą można zobaczyć, bo jest dostępny powszechnie na kanale YouTube, ksiądz Jerzy mówi, moje kazania nie są skierowane przeciwko komukolwiek, są skierowane przeciwko kłamstwu, poniewieraniu ludzkiej godności, wolności człowieka. Nie atakuję nikogo wprost, bo uważam, że w każdym jest odrobina dobra. Ja walczę z systemem zła. To są jego słowa.
Pięknie mówił, że ksiądz jest po to, żeby prowadzić człowieka do wiary i żeby pomagać drugiemu człowiekowi. I Kościół jest po to, żeby uczyć przebaczenia, miłości, prawdy, wolności. To mówił w wywiadach.
Ale to jest dlaczego tak bardzo jego przez ojczyznę, ale też jego... No, działalność to złe słowo, ale to, że on skupiał tylu ludzi w jego mieszkaniu, był zapraszany na msze święte w całym kraju, więc...
I też co niedzielne msze miał stałą godzinę, tak, 10.
Ale to, że trudno go było złapać na czymś takim, że uprawia politykę. Nawet można powiedzieć, że on miał taki wpływ, że on mógł założyć partię polityczną, albo ruch jakiś polityczny.
Znaczy Jerzy Urban uważał inaczej, bo jest ta jego głośna wypowiedź i teksty, które pisał pod pseudonimem Jan Rem, że to są seanse politycznej wścieklizny.
No właśnie,
nienawiści, ale wścieklizny chyba też.
A dlaczego? Dlaczego? Częste słowo w homiliach, by powiedział księdza Jerzego, to jest prawda. On mówi, ważna jest prawda. Tylko prawdę mogę oddać życie za prawdę.
Właśnie też to mówił w jednym z ostatnich wywiadów, tak? Że ja mogę za prawdę, Kościół musi uczyć, że za prawdę można oddać życie. I ja też mogę oddać życie za prawdę. To jest niesamowite.
Natomiast...
Tak? No, i wolność.
I stąd to było... No, w czym go uderzyć? W zasadzie to, że gromadzili się u niego... No, przedstawiciele podziemia, czy na msze przychodzili. I też przypomnijmy te czasy, 83, 2, 3, jeszcze 4, po stanie wojennym w zasadzie Solidarność była wyciszona. W zasadzie trudno było, nie było takich centrów.
Czy była stłumiona, ludzie byli właściwie zgnębieni.
Zgnębieni.
Przegrani.
Przegrani i w zasadzie można powiedzieć, że takim jedyną wysepką w całej Polsce to był kościół świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu.
Do którego ludzie z całej Polski,
przyjeżdżali. I to było to, co drażniło, co niepokoiło, co wręcz z czym nie mogli sobie poradzić.
No pytanie do pani doktor. W kontekście tego, bo to już wiemy, tą postawę znamy, ale no tego człowiek nie wnosi z samym urodzeniem, z takiego domu musiał wyrastać. Tutaj pytam też o postać, o której trochę też za sprawą publikacji pani doktor wiemy więcej, ale Marianna Popiełuszko, no to jest osoba, która być może też trzeba ją wskazywać jako osobę niezwykłą dla historii polskiego kościoła, prawda? Bo to ona, no i oczywiście ojciec księdza Jerzego go tak ukształtowali, tylko no właśnie jak?
Rodzice, to też jest tak. Ciekawe, że więcej się mówi o matce, bo dłużej żyła. Pani Marianna umarła stosunkowo niedawno, miała 93 lata, a tatuś księdza Jerzego no bardzo się załamał po jego śmierci, był mniej silny psychicznie. I szybciej też umarł. Oczywiście dom rodzinny Popiełuszków to było, tak jak sam ksiądz Jerzy mówił, pierwsze seminarium. Pierwsze seminarium to on miał w domu. Bardzo patriotyczny dom. Stryj Alfons Gniedziejko, brat matki, zginął z rąk sowieckich po II wojnie światowej, został zabity. I w kulcie tego stryja, w kulcie jego działalności patriotycznej wyrastał ksiądz Jerzy. Matka też wielokrotnie mówiła, że u nas w domu ojczyzna była tak ważna jak wiara. To też jest ciekawe, takie patriotyczne wychowanie. I oczywiście bardzo niesamowita postać matki. Jej wiara rozkładała na łopatki największych teologów. No była to kobieta, która, jak pytałam ją, jak to się stało, że ona wychowała takiego syna, ona mówi, no jak to, jak bardzo prosto, ja mu mówiłam, kochaj ludzi, kochaj Boga, to do nieba prosta droga. Dla niej to było oczywiste, coś normalnego. Te dzieci codziennie mówiły wieczorem z rodzicami na klęczkach cały pacierz wraz z 10 przykazań, inaczej niż...
Tak, ale to jest też, bo rodzice mogą zmuszać do modlitwy, właśnie. Ale u niej była autentyczność. No to było coś takiego jak wiara, jak chleb powszedni, jak coś takiego, coś bliskiego, autentycznego. I dlatego ksiądz Jerzy, no, kiedy wychowany tak w domu, później te wartości pielęgnował. Ale co jest jeszcze takie, pan wspomniał o wojsku, te pierwsze takie przed, ale już w szkole w Suchowoli, kiedy chodził, mama była wzywana ze względu na jego postawę, na to, co on mówi. I wtedy...
No właśnie, bo ksiądz, bo młody Jerzy, jak chodził do szkoły, to miał taki zwyczaj, że wstępował do kościoła i odmawiał różaniec. I ktoś tam go złapał na tym i doniósł do komunistycznej wtedy szkoły. I matka wezwała panią Mariannę Popiełuszko, a pani Marianna...
Pani dyrektor.
Pani dyrektor, pani dyrektor, przepraszam, wezwała matkę, tak, Mariannę Popiełuszko, a pani Marianna mówi tak... No a ja jej powiedziałam, że jest w Polsce wolność wyznania i każdy żyje jak chce i chce, co chce, to robi. I mówi, i nigdy potem już nie mieli pretensji, a i tak syn chodził na różaniec do szkoły.
Ale chcę rozwinąć ten wątek związany z pobytem w jednostce wojskowej w Bartoszycach, czyli lata 1966-68 i tutaj nawiązać do wytycznych Wojciecha Jaruzelskiego, do stosowania wobec żołnierzy alumnów, którzy byli normalnie kierowani na służbę wojskową, ponieważ to była cała procedura, o której też przy okazji Jaruzelskiego się chyba mało mówi. To były usilne próby doprowadzenia do tego, żeby ci alumni już nie wrócili do seminariów. W tych wytycznych, tajnych oczywiście, jest mowa o tym, żeby wpajać aspołeczny charakter zawodu księdza, tak to jest nazwane, działania na rzecz rezygnacji z seminariów, łamanie sumień kleryków, proponowanie zabaw tanecznych z kobietami, także filmów nieobyczajnych, dodatkowo jeszcze oferowanie także takie oferty finansowe, że na przykład jeżeli już nie wrócisz do seminarium, zapewnimy ci mieszkanie, zapewnimy ci dobry start, świetnie płatną pracę. Temu wszystkiemu był też poddawany ksiądz Jerzy. Mało tego, są zachowane świadectwa już księży późniejszych, czyli na przykład księdza Duszy, który mówi, że jego postawa, a na to mamy dowody, na przykład na to, że nie zgodził się na zdjęcie medalika z wizerunkiem Matki Bożej, czy nie zgodził się na zdjęcie różańca, za co groziły też sankcje. I on był poddawany tym sankcjom, o czym za moment, ale że był już wtedy, był dla tych pozostałych przywódcą duchowym. Skromny jeszcze nie ksiądz, prawda?
Był przywódcą duchowym, ale też jeżeli wyznaczano karę, to inni się też bali, że ksiądz Jerzy tu ściąga jakoś tam nienawiść dowódców, ale jednocześnie on, nie można było chodzić do kościoła. Nie można było wspólnie się modlić, jakoś tam publicznie. A on
tworzył. On te modlitwy wspólne organizował.
Organizował. I to jest rzecz ciekawa, że i to tak jak mówią ci księża, ponieważ to były jednostki kleryckie, takie trzy były w Polsce, i że w zasadzie to był najbardziej odważny z tych wszystkich księży, którzy tam byli. I to nie taka odwaga spektakularna, tylko po prostu no tak robił, jak mu dusza mówiła i serce mówiło.
Ale też za to trzeba powiedzieć, że ogromną cenę ponosił, bo był, no można powiedzieć, prześladowany. To była taka pierwsza szkoła męczeństwa księdza Jerzego. Kiedy rozmawiałam z kolegami, którzy byli wtedy z nim w wojsku, opowiadali, że na przykład za to, że nie chciał zdjąć medalika z szyi, czy za to, że odmawiał wieczorem pacierz z kolegami, na przykład zimą w śniegu kazano mu boso stać przez godzinę. I wiele było tego typu sytuacji. Albo też pamiętam, że rozmawiałam z panią Zaczyńską, bibliotekarką wtedy z tej jednostki, i mówi, że wielokrotnie widziała księdza Jerzego, który przez całą dobę, nocą też, w pełnym
rynsztunku bojowym.
Tak, i w masce gazowej. On, który miał astmę, który miał alergię, który się dusił w tej masce, musiał się czołgać i rozbierać się i ubierać, I to była też forma...
Tam była taka scena, tak. Wrzucono go do wody w tej, tak, tej masce. Właśnie. Co jest, on w dodatku miał jakiś uraz.
Tak, chyba. Bał się wody, nie umiał pływać, bał się wody i paradoksalnie później w tej wodzie zginął.
Ale co jest z tego, że on jak wrócił...
I nie rezygnował z tego, z tych praktyk, mimo tych form prześladowania, nie rezygnował.
Jak wrócił później po 2 latach służby do seminarium, to on wiele miesięcy po prostu leżał w łóżku, chorował, on był wykończony.
W szpitalu był.
Tak. Klerycy modlili się o to, żeby on doszedł do siebie.
Żeby w ogóle, był taki moment chyba, że on w ogóle już nie miał przeżyć, że był tak organizm wykończony przez to wojsko, że rektor przyszedł do seminarium i powiedział, że zwołuje kleryków na modlitwę, bo życie kleryka Jerzego jest zagrożone.
A świadectwem jego są jego postawy, są listy, które pisał do ojca duchownego, księdza Miętka, w której on mówił, nie tworzył się bohatera, ale mówił, tak.
No to jest
pamiętam,
właśnie...
tam jest piękne sformułowanie, on pisał do ojca duchownego, jak słodko się cierpi, kiedy się cierpi dla Chrystusa. Młodziutki chłopak, 20 parę lat i takie słowa. Pamiętam, jak rozmawiałam o tym z biskupem Kraszewskim, już nieżyjącym, który był przyjacielem wtedy Popiełuszki, to mówi, że on jako biskup no po prostu osłupiał z wrażenia, jak zobaczył takie słowa. Jak to? To wielcy mistycy pisali, że słodko jest cierpieć dla Chrystusa, a tutaj ten młody chłopak takich sformułowań używał.
Jest takie...
Czyli pierwsza taka szkoła męczeństwa, takie podprowadzenie do tego, co miało się zdarzyć później.
Właśnie, bo tutaj rozmawiamy o tych różnych formach jego prześladowania, bo i próby właśnie takiego podtapiania, bo on był podtapiany de facto, i to przetrzymywanie boso na przykład na mrozie. Jest też taka wypowiedź księdza Wasińskiego, który a propos tego nie zdjęcia różańca, zeznał tak, że na rozkaz słynącego z okrucieństwa porucznika Puczko. Miał to ksiądz Jerzy, czy wtedy jeszcze nie ksiądz, to dokonać. I sam później mówi tak, gdybym zdjął, wyglądałoby to na ustępstwo. Sam fakt zdjęcia to niby nic takiego, ale ja zawsze patrzę głębiej, że to byłby też świadectwo dla innych, że no, skoro on już pełnił taką rolę i był trochę świadomy
tego,
nie mógł zrezygnować.
To samo, co na końcu było, prawda? Że nie zrezygnuje, że szedł do końca wierny.
A to pytanie jeszcze takie, czy już wtedy Służba Bezpieczeństwa mogła zwrócić na niego uwagę, no bo to nie ulega wątpliwości, skoro mamy tajne wytyczne Jaruzelskiego, jak traktować tych żołnierzy, alumnów. Czy wtedy już mogli powiedzieć, o, niebezpieczny człowiek nam się tutaj kreuje, będzie pewnie ważnym księdzem? I zmierzam do takiego pytania, jak silna była potem już w tych kolejnych latach, no szczególnie właśnie do odprawiania mszy za ojczyznę, otoczenie agenturalne wokół parafii świętego Stanisława Kostki, wokół niego samego. Co możemy o tym powiedzieć?
Oczywiście jak wstępował do seminarium, każdy kleryk już miał założoną teczkę. Były zbierane materiały, informacje o nim, które się mogą przydać, więc on ten Teo...
Zwana teczka Teo, właśnie.
Więc on,
ewidencji operacyjnej księdza.
Tak, i później ta teczka była prowadzona, ale szczególnie oczywiście... W czasie jego tego czteroletniego tej pracy w kościele świętego Stanisława Kostki, on był, może nie od początku, ale odkąd zaczął angażować się, był
od tego się zaczęło.
A wcześniej jeszcze była oczywiście szkoła pożarnictwa,
tak, strajk.
Udział w różnych strajkach, ponieważ on wcześniej pracował, był przez rok w kościele świętej Anny, akademickim. Miał dobre relacje ze studentami. I dlatego on był zapraszany przez studentów.
Tam ci studenci byli, strajkowali.
Zresztą wielu studentów, jak on odszedł do kościoła na Żoliborzu, poszło za nim właśnie z kościoła świętej, z duszpasterstwa świętej Anny. To też świadczy o nim, bo to jest jego bardzo ważna cecha, to jest ten jego taki charyzmat przyciągania ludzi, otwarcie na ludzi. I taka niesamowity, on czymś przyciągał w sobie.
Bo przyciągał osoby, które też były albo
tak,
mówiły o sobie, albo tak. Wtedy na przykład, że są niewierzące.
No właśnie, to jest ciekawe, że jest wiele świadectw takich osób, że przychodzili na przykład Danuta Szaflarska, aktorka, mówiła, że przez 40 lat nie chodziła do kościoła, swojej córki nie posyłała na religię. Przychodziła z ciekawości po prostu na mszę za ojczyznę, żeby spotkać się z innymi z opozycji. I mówi, że postawa księdza Jerzego sprawiła, że przystąpiła do spowiedzi i wróciła do wiary. I takich powrotów jest bardzo wiele. To jest też...
No ale też takie osoby, które w jakiejś mierze były zaangażowane, ale może w tym kościele właśnie znajdowały jakąś enklawę wolności. Znaczy, mam na myśli takie osoby jak Adam Michnik, Jacek Kuroń, Andrzej Wajda. No, to były osoby, które może tak niekoniecznie z punktu widzenia religijnego było blisko im do kościoła, tak? Ale coś musiały znajdować w tym kościele, prawda? Tak, to chodziło o tą wolność, o tą przestrzeń wolności w tym takim, tak. Użyję tego słowa, no, takim więzieniu stanu wojennego?
Tak.
No na pewno tak. Mówili ludzie wielokrotnie, że te 2 godziny mszy za ojczyznę to były 2 godziny wolnej Polski. 2 godziny no, takiego poczucia policzenia się.
Oczywiście.
Coś takiego jak pielgrzymki papieskie, tak. Że myśmy się liczyli. Widzieliśmy, że ile nas jest, że jesteśmy razem. Tak?
On nawiązał taki... Oczywiście on przychodzi do Stanisława Kostki w 80 roku i już wtedy staje się znany w środowisku robotniczym. Jest zaproszony na Zjazd Solidarności, tam właśnie jest Wajda, są inni. On staje się i tam przyciąga sobą. Na Zjeździe Solidarności rozdaje encyklikę papieską.
Tak.
Natomiast no, staje się takim wokół niego, oczywiście jest ksiądz Jankowski, inni księża, natomiast on przyciąga najwięcej. I to jest jego charyzmat. No bo...
I dlatego bali się tego komuniści. Oni się bali, bo przyciągał ludzi. Bali się, że obejmie rząd dusz, że im się wymknie coś spod kontroli. I dlatego wielu esbeków było w czasie mszy za ojczyznę. Mhm. Kręcili się.
On nawet się do nich zwracał, że w jakiejś mierze pozdrawiał tych, którzy tutaj są służbowo. Ale,
no właśnie,
ale...
ciekawe, że nie tylko się zwracał, ale prosił ludzi, na przykład w stanie wojennym, kiedy odprawiał jedną z mszy na Boże Narodzenie, nie wiem, czy to była pasterka, czy w pierwszy dzień świąt, nie pamiętam, ale prosił ludzi, żeby, wtedy był wielki mróz w Polsce, prosił ludzi, żeby wychodzili do tych żołnierzy, którzy stoją z gorącym barszczem czy z gorącą herbatą. To było niesamowite. I sam też w sam wieczór wigilijny wychodził do żołnierzy, którzy stali wokół świętego Stanisława Kostki, żeby go w stanie wojennym, tak, żeby obserwować. I mówił, że poczęstujcie się, panowie, to nie wasza wina, że tu stoicie, napijcie się gorącej herbaty. Jedni przyjmowali i dziękowali, inni rzucali, bluzgali i nie chcieli.
Pani doktora, jeszcze wrócę, no bo żołnierze ci, którzy jakby otwarcie, operacyjnie wykonywali zadania, to jedno, ale mam na myśli tę pajęczynę agentury, także wśród tych osób najbliższych, no i chyba trzeba jednak to niestety powiedzieć, bo niektórzy się przyznali, osób także duchownych, którzy wokół niego też byli i przekazywali może z ich punktu widzenia informacje nieistotne, na przykład w jaki sposób ksiądz Jerzy opuszcza teren plebanii, czy opuszcza kościół, że może wyjść tylnym wyjściem. No to były informacje, które potem Służba Bezpieczeństwa mogła wykorzystać i wykorzystała zapewne operacyjnie. No mam na myśli księdza Czajkowskiego.
Na przykład. Ale tak, który dużo też narrację takich... bardzo pracował nad prymasem Glempem, żeby miał negatywną opinię o księdzu Jerzym. To się nie
dużo
udało ostatecznie. Zależy
było.
W jakim okresie i to po pierwsze, a po drugie trudno policzyć, bo to nie są dane, nie ma statystyk z tego, ale uczestniczym mszy za ojczyznę, jak z nimi rozmawiałam, kiedy pisałam biografię księdza Popiełuszki, to mówili, że co parę metrów właściwie w kościele stał jakiś tajniak. Było widać to po tym, że na przykład nie klękali ci ludzie wtedy, kiedy inni klękali.
No
robili zdjęcia, zachowywali się dziwnie, nie odpowiadali na wezwania. I było widać, że to jest cała sieć, cały kościół aż pęczniał właśnie od esbeków.
To coraz bardziej.
Coraz bardziej. Tak.
Wiadomo też, że tam, gdzie jeździł, był zapraszany, czy do Bytomia,
w Polsce,
to wszędzie, no i to też dziwne, ponieważ na przykład Bydgoszczy, no był tych trzech MSW.
19 października.
Ale SB miejscowa bydgoska też wysłała swoje patrole, którzy obserwowali. Jeszcze nie wiadomo, jeszcze był jakiś trzecia grupa.
Ta druga to miała być Wojskowa Służba Wewnętrzna,
tak,
której oficerowie potem kłamali, że inwigilowali działaczkę Solidarności, co się nie potwierdziło. To jest a propos wątków, które są wciąż jeszcze do wyjaśnienia.
Tak. I ile tych ludzi było zaangażowanych w te kolejne, ile ludzi...
Oni też takie śmieszne, jeszcze przepraszam, znalazłam w jakichś aktach esbeckich takie sformułowanie, że kończyła się msza za ojczyznę, a myśmy już musieli się przygotowywać do następnej, żeby inwigilować księdza Jerzego i się denerwowali.
I to jest takie ważne, ksiądz Jerzy, dlatego on był świadomy, dlatego mówił, nie dajmy się sprowokować po mszy świętej, rozchodźmy się spokojnie, nawet jeżeli będą prowokacje, nie dajmy się wciągnąć. To jest tak, jak ten pogrzeb Przemyka Grzegorza, nie? Że marsz w ciszy, żadnych śpiewów.
No właśnie, to ksiądz Jerzy poprowadził ten marsz w ciszy, dzięki niemu w ogóle nie było żadnych...
Ale to on był świadomy i nie dał się nigdy wciągnąć w prowokacje. To jest bardzo...
I nawet wręcz mówił, że ci, którzy będą prowokować... To znaczy, że to są nie nasi, że to są jakieś...
Inspiracje, albo działają na rzecz władz.
Tak. A ludzie też, trzeba powiedzieć, że byli inwigilowani, że byli wzywani później po mszach za ojczyznę w zakładach pracy, szantażowani, że stracą pracę, jak będą szli na kolejną mszę za ojczyznę. To była taka sieć też zastraszania i niektórzy tracili tę pracę.
Bo to było rzeczywiście rozpoznawanie księdza Jerzego, ale też uczestników, kto bierze w tym udział.
Robili zdjęcia tym ludziom. I później wzywali. Ci ludzie przychodzili później do księdza Jerzego po pomoc, bo on też organizował pomoc charytatywną. Dzięki temu, że miał ciotkę w Stanach Zjednoczonych, to od niej organizował, dzięki niej paczki z zachodu, lekarstwa, żywność, herbatę na przykład. Wiele ludzi mówiło, że w stanie wojennym miałam herbatę. Dzięki księdzu Jerzemu paczkę herbaty. No to było niesamowite.
I
odzież...
To jeszcze pytanie takie już podsumowujące, bo do tych wątków będziemy na pewno wracać jeszcze także z uwagi na rolę księdza profesora, ale to pytanie, dlaczego tutaj użyję słów komunistów? Trzeba by było go uciszyć. To znaczy komuniści się obawiali, że ten no właśnie w tym zgnębionym społeczeństwie ta oaza parafii świętego Stanisława i on może się tak rozrosnąć, że tutaj się odrodzi znowu silna solidarność.
Rewolucja, tak? Że może być. Kiedy rozmawiałam o tym z generałem Jaruzelskim, to mówił, że otrzymywał z różnych źródeł raporty na temat kazań podczas mszy za ojczyznę. W żadnej mszy nie uczestniczył, kiedy go o to pytałam i nie znał księdza Popiełuszki, ale mówi, że miał... Przyznał to, ja to napisałam w książce, że miał fałszywy przekaz na temat kazań księdza Popiełuszki. I taką narrację otrzymywał komentarze, że za chwilę wybuchnie rewolucja, że on chce ludzi nawoływać do manifestacji. I że gromadzi właśnie ogromne ilości ludzi. I tego się komuniści najbardziej bardzo.
A co Wojciech Jaruzelski powiedział a propos... sprawstwa, czy podtrzymywał tą wersję, że tu coś się wymknęło rzekomo na niższym szczeblu, czy wybielał się całkowicie z
Generał Jaruzelski twierdził, że zamordowali ci trzej funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.
Bez niczyjego rozkazu?
Którzy porwali księdza Jerzego.
Tak? Czyli trzymał się tej
oficjalna wersji. Narracja, która została przyjęta na zmanipulowanym procesie toruńskim.
Jeżeli były jakieś inspiracje, to było inspiracje, to było działanie przeciwko niemu.
Tak, tak, też taką
To jest ta znana narracja, tak, to tak. Powtarzał, że oczywiście nie mówił o Mileckim, ale że to były, nie wiadomo kto inspirował, ale że to było działanie przeciwko niemu i też...
A dzisiaj wiadomo, są w tej chwili, jest wersja oficjalna 19 października, ale też prowadzone są badania, są różne wersje zbrodni, badania prowadzi chociażby prokurator Witkowski, wiele badań na ten temat prowadził redaktor Piotr Litka, pisał książki na ten temat. No i
do tych wątków.
Jest, do ale tych, to jest osobny wątek.
To jest osobny temat, który, tak jak powiedziałem, dzisiaj zostawiliśmy, ale na pewno to jeszcze wspomnijmy, że jesteście Państwo autorami nowej publikacji Niezwykłe objawienia księdza Jerzego Popiełuszki we Włoszech. Co zawiera ta publikacja? Czy to są jakieś nowe świadectwa?
To jest rzeczywiście objawienia, to znaczy tak jak mówi ta Włoszka, do której przychodzi ksiądz Jerzy, ona mówi tak, nieraz to widzę tak jak widzę was, nie mogę go dotknąć, ale ma przesłania, które ja spisuję, on w zasadzie prawie dyktuje. I to się dokonuje już od 2009 roku. One nie były znane, nie były publikowane, to jest pierwsza publikacja tych objawień. Sądzę, że są bardzo ciekawe. Oczywiście to jest takie przesłanie. Ksiądz Jerzy przypomina się ze swoim przesłaniem. Też podobnie, tak jak mówił w mszach za ojczyznę, tak jak mówił w kazaniach coniedzielnych, to jest to przesłanie ewangeliczne, ale też takie świadectwo, te objawienia są dowodem szerokiego kultu księdza Jerzego. Można śmiało powiedzieć, że to jest trzeci polski święty, najbardziej znany na całym świecie, po Janie Pawle II, świętej siostrze Faustynie, i że we Włoszech także jest znany, ale znany jest na wszystkich kontynentach.
Czy te objawienia będą jeszcze wymagały weryfikacji ze strony kościoła hierarchicznego?
To są objawienia prywatne, oczywiście niepotwierdzone przez kościół, tak jak wszystkie objawienia prywatne, ale mają wartość duchową, nie są sprzeczne z zasadami Ewangelii, z nauczaniem księdza Jerzego, wręcz przeciwnie, i mogą stanowić takie przesłanie dla każdego człowieka współczesnego. Natomiast jeszcze co ciekawe, jesteśmy w okolicy rocznicy śmierci księdza Jerzego, wyłowienia ciała. Ksiądz Jerzy mówi też tej kobiecie Włoszce, co napisaliśmy w książce, o okolicznościach swojej męczeńskiej śmierci.
Ale to już warto przeczytać.
Tak.
Bardzo dziękuję. Dr Milena Kindziuk, ksiądz profesor Józef Naumowicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.